że jest kworum, które pozwala mi na to, aby otworzyć 41. sesję Rady Powiatu Wołomińskiego, która została zwołana na dzień dzisiejszy pismem z dnia 12 października 2017 roku. Porządek obrad znalazł się w tymże, w tejże informacji z 12 października 2017 roku. Tradycyjnie jest on wyświetlony na monitorze, na ekranie. I bardzo proszę o składanie wniosków w sprawie ewentualnych zmian porządku obrad. Ja Państwa informuję o tym, że wpłynęły z poszczególnych komisji oraz zarządu wnioski dotyczące zmian porządku obrad. Czy są jakieś, może zatem je zaprezentuję, a potem zadam pytanie, czy są inne jeszcze propozycje. Komisja Rozwoju Gospodarczego pismem z dnia dzisiejszego złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały, projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażonego w uchwale nr 38/359/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 października 2017 roku. Komisja rewizyjna złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji dwóch projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na starostę wołomińskiego. Natomiast Zarząd Powiatu Wołomińskiego złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Strachówka. Poddam je za chwilę pod głosowanie i bardzo proszę szanowne koleżanki i kolegów o zgłaszanie ewentualnych innych zmian do porządku obrad. Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosek złożony przez Komisję Rozwoju Gospodarczego. Państwo otrzymaliście projekt uchwały, otrzymał numer druku 454. Kto z Państwa radnych jest za uzupełnieniem porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażonego w uchwale nr 38/359/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lipca 2017 roku, druk numer 454. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję Państwa, że większością 23 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i przy jednym głosie wstrzymującym się, porządek obrad został uzupełniony. Proponuję, aby druk numer 454, projekt uchwały opisany w druku numer 454, został rozpatrzony po tej całej sekwencji uchwał rozpatrujących skargi, czyli bezpośrednio po 78 punkcie projektu porządku obrad. Poddaję pod głosowanie kolejny wniosek komisji rewizyjnej, który dotyczy wprowadzenia do porządku obrad dwóch uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na starostę powiatu wołomińskiego. Uchwały te zostały opisane w drukach numer 452 i 453. Proponuję, żeby cały wniosek został w jednym głosowaniu rozstrzygnięty. Kto z Państwa radnych jest za uzupełnieniem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję Państwa, że większością 24 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, porządek obrad został uzupełniony i jednocześnie proponuję, aby projekt uchwały opisany w drukach numer 452 i 453 został rozpatrzony po 73 punkcie po 73. Komisja rewizyjna. Pani wniosek szanowna pani przewodnicząca, już został przegłosowany. Został wprowadzony po 73. punkcie porządku obrad, czyli po druku numer 446, ponieważ jest to ściśle wiążąca się z sekwencją wcześniejszych uchwał. Te projekty ściśle się wiążą. Dziękuję bardzo. I proszę państwa, ostatni wniosek, który został złożony przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego i dotyczy rozpatrzenia projektu uchwały, wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Strachówka. Projekt uchwały jest opisany w druku numer 372. Przepraszam, bo chciałem zasygnalizować, że niektórzy z państwa mają ten projekt uchwały omyłkowo określony jako 472. Proszę, żebyście państwo mieli to na uwadze. To jest pomyłka. Poddaję pod głosowanie ten wniosek. Kto z państwa radnych jest za uzupełnieniem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję państwa, że za uzupełnieniem porządku obrad oddano 12 głosów, przeciwko także 12 głosów. Wniosek nie uzyskał bezwzględnej większości ustawowego składu Rady. W związku z tym porządek obrad nie został w tym zakresie uzupełniony. Informuję państwa, że tym samym ustalony został porządek obrad dzisiejszej sesji. Zamykam drugi punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu trzeciego. Sprawozdanie zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac zarządu powiatu w okresie między sesjami. Sprawozdanie zostało nam doręczone na piśmie. Obejmuje ono okres od 21 września do 19 października 2017 roku. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę o zadawanie pytań dotyczących sprawozdania zarządu. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pani Magdalena Suchenek. Niezawodna.
Zawsze ma, tak. Panie starosto, panowie starostowie, panie przewodniczący, koleżanki i koledzy radni. Pytania mam, ale zacznę od innej kwestii. Chciałabym prosić pana przewodniczącego, aby wójt Strachówki, bo jest z nami, mógł zabrać głos i wypowiedzieć się w kwestii, która bardzo go interesuje. A pytania będą później.
No, ja mogę uznać, że ta kwestia w sposób bardzo luźny wiąże się ze sprawozdaniem, ponieważ ze sprawozdania wynika, że zarząd przyjął projekt uchwały w tej sprawie i postanowił skierować go do Rady. Jeżeli, no myślę, że tu rzeczywiście można by było. Bardzo proszę pana wójta o bardzo syntetyczne sformułowanie uzasadnienia. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, na początku chciałbym serdecznie podziękować, bo nie rzadko bywam na sesjach Rady Powiatu, za wszystkie inwestycje, które się dzieją w tym roku i w latach ubiegłych. Dziękuję serdecznie. Naprawdę postęp w naszej gminie dzięki waszemu działaniu jest niesamowity. Serdecznie dzięki. No trudno, szanowni państwo. Liczyłem się z tą inicjatywą. Wiem, pieniądz jest pieniądz. Oczywiście być może macie ważniejsze wydatki. Jestem w stanie to zrozumieć. Ja niestety na ten czas nie stać. I to nie chodzi o pomnik, bo pomnik już powstanie. Szanowni państwo, on powstaje i on będzie. I uhonorujemy króla Kazimierza Wielkiego na naszym terenie. Chodziło mi tylko o zagospodarowanie terenu przy pomniku. Żebyśmy godnie mogli to uczcić, no nie stąpając po żwirze, tylko po, powiedzmy, eleganckiej kostce. Inwestor na tyle poczynił starania, że on nawet chce dać, tu gdzie ma powstać pomnik, chce dać piękną granitową kostkę z naturalnego kamienia. Chodziło po prostu o taki symboliczny nawet no, dosyć znaczny wkład, mimo że on już poniósł prawie 200 tysięcy po to, żeby ten pomnik powstał, przekazał nam działkę, sprowadził pomnik z Armenii, stąd też tam takie były te błędy, bo to było wszystko robione w Armenii, musimy im to wybaczyć, ono to oczywiście to poprawi, napis będzie od frontu tylko poświęcony królowi, to było troszkę nie taktem, że jest jakby inwestor, ale ponoć ci rzemieślnicy chcieli mu podziękować, ale to nieważne. Miało być syntetycznie. Szanowni Państwo, to ja już dziś Was zapraszam serdecznie na 19 listopada na odsłonięcie tego pomnika. Postaramy się, żeby ten teren wyglądał godnie przy pomniku, żeby był godny króla, który zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, tak jak nas wszystkich uczono. Więc serdecznie już dziś Państwa zapraszam na 19. No będzie to skromnie, tak? Ta wizytówka gminy i myślałem, że też powiatu będzie skromna. Mimo, że będzie telewizja, która będzie transmitować to też na zagranicę, gdyż diaspora armeńska jest bardzo wielka na świecie i oni bardzo są zaangażowani, bo to nie tylko starosta, nie tylko ja, ale także ambasador Armenii jest w to mocno zaangażowany. Pieniądz jest pieniądz, muszę to przeboleć. Jakoś sobie poradzimy. Idea myślę, że jest piękna, więc co do idei mam nadzieję, że jesteśmy wszyscy zgodni. Dlatego bardzo Państwu dziękuję. Przepraszam, że ta dyskusja tak rozgorzała może trochę w złym kierunku. No ale cóż, no tego jest dyskusja, żeby dyskutować. Nie wszyscy muszą się zgadzać. Mimo wszystko serdecznie Państwa zapraszam na 19 listopada. To jest hołd, który składają Ormianie naszemu królowi. Ja myślę, że ten fakt należy podkreślić, szczególnie teraz, kiedy Europa w nas bije, że Polska jest krajem nietolerancyjnym. Dlatego myślę, że nasz powiat tutaj byłby jakby liderem i pokazałby światu całemu, Europie w szczególności, że Ormianie w naszym kraju są już od 650 lat, bo dzięki staraniom króla Kazimierza Wielkiego nadał im te prawa i możliwość rozwoju. Ja już na... Ach, przepraszam, to jeszcze nie mamy ustalone, ale zostaniecie Państwo poinformowani, zaproszenia. Ustalimy to wspólnie z panem ambasadorem, myślę, że z panem starostą, bo to ja to, mimo że nie ma pieniędzy, ale ja to czuję, że to jest nasza wspólna inicjatywa, zaprzyjaźniliśmy się z panem ambasadorem i z tą społecznością ormiańską. Są to wspaniali ludzie, bliscy nam kulturowo, jest to kolebka chrześcijaństwa, a do tego mają spykałkę do handlu. I ja dzięki temu, szanowni państwo, wiem, że moja gmina się będzie rozwijać, bo sam pomnik jest piękną ideą, ale przy pomniku powstanie firma, zakład usługowo-handlowy, który właśnie ten inwestor zamierza w przyszłym roku już budować, ma pozwolenie na budowę. Dzięki temu może wreszcie gmina Strachówka nie będzie największym pracodawcą na swoim terenie, a będziemy mieć firmę, która zatrudni nam ludzi, da pracę, da podatek i nareszcie będzie normalna sytuacja, że nie wójt jest największym pracodawcą, ale prywatny przedsiębiorca. Na to liczyłem i ja myślę, że tak się też stanie w przyszłości. Bardzo Państwu dziękuję. Życzę miłych obrad. Do widzenia.
Bardzo dziękujemy panu wójtowi za zaproszenie. Oczywiście postaramy się z niego skorzystać i życzymy, aby uroczystość była dla wszystkich Państwa zadowalająca i przyniosła spodziewane dla gminy efekty. Dziękujemy bardzo. Wracamy do sekwencji pytań związanych ze sprawozdaniem zarządu. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Janusz Czarnogórski.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Mam pytanie do zarządu odnośnie dwóch punktów, punkt 20 i 21. Jakby pan starosta mógł przybliżyć, dlaczego powiat nie zdecydował się wykupić dalszej części działki w Kobyłce, tej 171/2 i jakie były powody nieprzedłużania umowy użyczenia pomieszczeń dla powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz powiatowego zespołu doradztwa rolniczego. Dziękuję.
Poproszę pana Noconia o odpowiedź na temat działki. Kobyłka, numer 172. Ja bardzo bym prosił.
Panie starosto, mogę? Proszę. Może ja odpowiem, bo w tym czasie, że tak powiem, ten zarząd ja prowadziłem, więc. Szanowni Państwo, wynika to z podziału nieruchomości, którą mniej, małą część, chodzi o działkę, określę jej miejsce. Jest to działka na przy rondzie, które dzisiaj zaczęła się budowa, rondzie na wjeździe do Maciołek, ulica Marecka, Szeroka i Dworkowa w Kobyłce. Tam jest duża działka narożna. Część tej działki została z RID-em zabrana. Właściciele zwrócili się do powiatu, że oni by chcieli, żeby wykupić im resztę tej działki. Ta reszta tej działki nie jest nam do niczego potrzebna, nie mamy takiego obowiązku, a działka jest tak duża, że swoich funkcji użytkowych nie traci, więc odmówiliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę następną, rozumiem, że to wystarczy ta odpowiedź. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę następną, to jak Państwo wiecie, przy ulicy Legionów 78 oprócz PCPR-u ma siedzibę PIMP, Sanepid i Zespół Doradztwa Rolniczego, a na górze zajmuje dwa pokoje. W maju tego roku była kontrola wojewódzkiego Sanepidu, która zaleciła wyprowadzenie z dotychczas zajmowanych pomieszczeń przez PCPR poradni, która się mieści w tym budynku, tam przy ziemiu, w piwnicach. Tam jest poradnia, która stanowi, że tak powiem, oddział PCPR-u. Termin wykonania był do początku października. 3 dni po mięciu tego terminu przyjechała rekontrola, żeby sprawdzić wykonanie, czy żeśmy zabrali instytucję stamtąd. No i panu dyrektorowi Burakowskiemu grozi pewno no co najmniej grzywna za niewykonanie poleceń wyprowadzenia tego. Nie mamy pomieszczeń, a sanepid powiatowy zajmuje pomieszczenia 258 metrów w tym budynku na zasadzie użyczenia. Sanepid został tam przeniesiony swego czasu, to w początkach powiatu, ponieważ ja nie sięgam pamięcią, kiedy to było. Natomiast sanepid ma błędne mniemanie, że wyprowadził się z budynku przy ulicy Powstańców, zostawiając nam ten budynek powiatowi i że tam jest na zasadzie takiej, że to jest coś za coś. To nie jest prawda. Budynek przy ulicy Powstańców ówczesny burmistrz Solis podarował powiatowi wołomińskiemu. No była oczywiście uchwała rady, ale jest to budynek, który uzyskaliśmy od miasta Wołomin. Nie od państwowej instytucji, nie samorządowej, co podkreślam, sanepid. W związku z tym, skoro sanepid nakazuje nam zabrać z naszego budynku naszą instytucję, zajmując tam pomieszczenia na razie użyczenia i nic nie płacąc, zarząd doszedł do wniosku, że o wiele lepiej, żeby PCPR miał swoje jednostki na miejscu, a sanepid ma 3 miesiące czasu, ponieważ umowa, no chcemy, pismo wyszło. To jest umowa użyczenia, która wygasa 31 stycznia przyszłego roku. Więc po prostu zawiadomiliśmy sanepid, że to zarząd nie ma intencji, żeby tę umowę użyczenia przedłużyć. Niczego nie wypowiadamy, po prostu informujemy z wyprzedzeniem, żeby nie zaskoczyć instytucji, bo ona powinna za 3 miesiące znaleźć sobie inne miejsce. Jeżeli się zwróci do nas gdzieś o pomoc, jest pytanie, czy potrzebuje 260 prawie metrów. Nie wydaje się, tam jest luźno, bardzo dużo pracowników sanepidu pracuje duży czas w terenie, więc nie przebywa w pomieszczeniach biurowych. No więc to zostało rozpoczęte, zobaczymy, jaki będzie efekt. Natomiast informacja jest taka, że sanepid sam sobie wywołał w jakimś sensie tę sytuację, nakazując nam zlikwidowanie naszej poradni w pomieszczeniach pod sobą. No bo to tak trzeba nazwać. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Jeszcze chcę kontynuować pan radny.
W kwestii do powiedzenia. A Jak wygląda sprawa z doradztwem rolniczym na podobnej
zasadzie? Jest na tej samej zasadzie do końca stycznia jest umowa użyczenia. Oni zajmują dwa pokoiki i po prostu chcemy ich stamtąd wyprowadzić, ale co nie oznacza, że nie znajdziemy gdzieś dwóch pomieszczeń dla doradztwa rolniczego.
Bardzo dziękuję. Pani Magdalena Suchenek, proszę.
Dziękuję. Pytanie, które chciałam zadać, pan Tomek uprzedził mnie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że doradztwo będzie mogło mieć swoich przedstawicieli na miejscu tutaj w powiecie wołomińskim, w mieście Wołomin. Chciałabym zapytać o... Zarząd zajmował się także sprawami dotyczącymi informacji o zmianie w umowach dotyczących Fundacji Dzieci ulicy Ząbek i także dotyczące LGD Równiny Wołomińskiej. Chciałabym zapytać, co jest w temacie zmian, czego dotyczą te zmiany w umowie. Chciałabym także zapytać o koszt wydania książki Radzymin 1920, jest to punkt 14. Bardzo mnie też cieszy, że zarząd zajął się sprawą stanu technicznego parkingu przy szpitalu w Wołominie i ponownie wystąpił do wojewody. Mam nadzieję, że tutaj będziemy mieli drugą, może już pozytywną opinię. I chciałabym tak zapytać pana naczelnika Wydziału Inwestycji Drogownictwa odnośnie punktu 9, bo zobowiązał się do przygotowania, w jakiej kolejności i które przejścia będą modernizowane. Ten punkt wspólnie tutaj z panem radnym Szturo składaliśmy na komisji dwukrotnie i z uwagi na ruchliwość tych miejsc przy obiektach użyteczności publicznej chciałabym wiedzieć, kiedy możemy liczyć na taką informację. I moja ostatnia sprawa, widzę, że nie ma panów ze szpitala. Niemniej jednak mogę powiedzieć, że 9 października została wydana pozwolenie na budowę, a termin złożenia wniosku jest przedłużony dotyczący modernizacji szpitalnego oddziału ratunkowego. Mam nadzieję, że już teraz nic nie przeszkodzi panom, a ja postaram się jakoś skontaktować z panem Borońskim albo z panem Gruzą, na jakim etapie teraz jest ten wniosek, czy to poszło już, czy poszło już do wojewody, czy jest odpowiedź wojewody i na jakim to jest etapie, ale tutaj tego o to nie będę pytała pana starosty, bo na pewno nie, takich informacji nie posiada. Niemniej jednak na te trzy pytania chciałabym uzyskać odpowiedź. Dziękuję.
Bardzo proszę, pani starosto.
Najpierw pani Romańczuk, poproszę panią Dorotę.
Dzień dobry wszystkim. Jeśli chodzi o Fundację Dzieci Ulicy, zmiana miała charakter porządkowy. Była oczywista omyłka w drugiej części kosztorysu realizacji zadania. Wpisano procenty poprzez wpisanie dwóch cyfr, tylko dwóch cyfr, a powinny być cztery cyfry, zatem po przecinku również. I tak było w dwóch pozycjach. Chodziło o procentowy udział kosztów w koszcie ogólnym zadania. Bardzo prosta omyłka, która stwierdzona została podczas kontroli. Natomiast w przypadku zawierany z lokalną grupą działania Równiny Wołomińskiej, zmiany harmonogramu polegały na wpisaniu w harmonogramie, to jest ostatnia kolumna wskazująca wykonawców czy też podwykonawców projektu w miejsce lokalnej grupy działania Równiny Wołomińskiej, podmiotów faktycznie wykonującą tę część projektu i to tylko to.
Czyli mam rozumieć, że LGD Równiny Wołomińskiej zleciło to innej firmie, tak? Niemniej jednak oni są głównym podmiotem, który realizował będzie to zadanie.
Dziękujemy bardzo. Panie starosto, kolejne kwestie.
Jeśli chodzi o punkt 9, dotyczy przejść dla pieszych w powiecie wołomińskim, więc na zarządzie żeśmy długo dyskutowali na ten temat i tutaj żeśmy przekazali do pana naczelnika, żeby przygotował nam w pierwszej kolejności to wszystkie szkoły. Chodzi przede wszystkim o doświetlenie tych przejść dla pieszych, bo w godzinach wieczornych, a szczególnie kiedy deszcz pada, więc ani pieszego nie widać, ani pasów nie widać, więc jak to będzie dobrze doświetlone, pomalowane, na pewno to bezpieczeństwo będzie zdecydowanie większe jak dotychczas. Ten temat tak naprawdę to przygotowujemy, może jeszcze w tym roku coś się uda z jedno czy ze dwa takie przejścia zrobić. Na rok 18 tutaj będziemy chcieć mieć środki większe po to, żeby można było zmodernizować przejścia przy szkołach na terenie powiatu wołomińskiego. Jeśli chodzi natomiast o koszt książki, to nie powiem w tej chwili, bo jeszcze jakby tutaj nie jest to podpisane, ale to będzie kilka tysięcy, około 4-5 może tysięcy złotych, nie więcej, jeśli chodzi o wydanie tej książki, ponieważ wydaliśmy jedną już książkę Osów 1920, no czas najwyższy, żeby również i druga powstała, Radzymi 1920 rok. Dlatego też jest to, uważam, zasadne, żebyśmy również to wydanie mieli za sobą. Kwestia, jeśli chodzi o szpital, to wniosek został złożony 9 października w systemie tym Jowisz, tak. Także dzisiaj czekamy na opinię służb pana wojewody, ministerstwa i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Czy gmina Radzymin partycypuje w kosztach z wydania książki Radzymin 1920?
Jeśli nie partycypował w kosztach Wołomin, Kobyłka czy Zielonka, również i Radzymin nie będzie partycypował w kosztach.
Dziękuję bardzo. A pani Izabela Dziewiątkowska zgłaszała się do głosu? Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, może ja tak po kolei wrócę najpierw do książki, ponieważ jakby przed chwileczką o tym mówiliśmy. Chciałam spytać pana starosty, czy wydanie tej książki, dofinansowanie wydania tej książki, czy powoduje jakieś inne korzyści dla powiatu oprócz tego, że dana pozycja będzie wydana, jakby jest to wydarzenie kulturalne. Natomiast chciałam wiedzieć, czy na przykład biblioteki szkolne dostaną egzemplarze tej książki no, bezpłatnie. To jest moje jedno pytanie. Drugie pytanie, też koleżanka Magda mnie trochę tu uprzedziła, ale chciałabym jeszcze do punktu 9 dwa słowa o modernizacji przejść przy szkołach. Mówiliśmy o tym już rok temu na komisjach, mówiliśmy kilkakrotnie na komisjach i ja słyszę teraz od pana starosty, że już w 18 roku zaczniemy coś robić, że zobowiązuje się pana naczelnika do przygotowania. Wybaczcie państwo, ja myślałam, że to już jest dawno przygotowane, tylko chodzi o pieniądze i czas na realizację. Troszeczkę nam się odwlekają te sprawy bezpieczeństwa jakby z roku na rok. Następne moje pytanie dotyczy ulicy Załuskiego w Kobyłce. Nie ma tu w sprawozdaniu nic na temat ulicy Załuskiego. Wiemy wszyscy, jak sytuacja tam wygląda. Jest tam tragicznie. Do tej pory przejechać nie można. Zaczęte było chyba w lipcu, był zaczęty remont. Do tej pory wszystko stoi. Nie ma, fachowcy się pochowali, nie ma nadzoru jakby. Jest jeden wielki bałagan i proszę o wyjaśnienie, co tam się dzieje. I ostatnie moje pytanie, panie starosto. Mamy tu w punkcie 11 pozytywną opinię Wydziału Drogownictwa do projektu budowy tunelu w Kobyłce w ciągu ulicy Orszaga. Chciałam spytać, czy wydana pozytywna opinii, do wydanej pozytywnej opinii były robione jakieś badania gruntu na tamtym terenie. Chodzi mi o to, że no wszyscy wiemy, że tam jest bardzo wilgotny i mokry grunt. Czy ktoś to badał i jak to będzie wyglądało? Dziękuję bardzo.
Udzieli pan naczelnik Nocoń. Natomiast jeśli chodzi o oświetlenie, znaczy o przejścia dla pieszych, były różne formy rozważania i przygotowywaliśmy, tylko dzisiaj widzimy, że te oznakowania, które są na pasach, te światła impulsywne, nie zdają egzaminu, bo one częściowo świecą, później nie świecą i chodzi teraz, żebyśmy robili już oświetlenie elektryczne na przejściach dla pieszych, a nie takie, jakie, bo to nie zdaje egzaminu, po 2 latach całkowicie to wszystko jakby pada, szkoda środków finansowych i chcemy tutaj już na stałe wprowadzić, żeby to było i eleganckie nad jezdnią, żeby to oświetlenie było z prawdziwego zdarzenia. Dlatego też tutaj jest, to są te zmiany istotne, ja uważam, bo nie można robić coś, co za 2 lata nie funkcjonuje, bo przejeżdżamy i sami widzimy, że nieraz te światła nie świecą. I...
Może ja w uzupełnieniu odnośnie oświetlenia przejść dla pieszych. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, jak została sprawa rozwiązana w Zielonce na ulicy Kolejowej. To jest wojewódzka droga 625. Gmina zainstalowała tam oświetlenie 3 przejść dla pieszych na razie, ale będzie instalował więcej. Koszt takiego jest 15 000 zł jednego. I my w tym kierunku na pewno będziemy, ten kierunek będziemy rozważali, bo to, co jest na przejściach w Zielonce, jest w tej chwili świetne. To znaczy przejścia są jasne jak w dzień.
Panie Naczelniku, bardzo prosimy o możliwie krótką wypowiedź. Ja przypominam Państwu, że przed nami bardzo obfity porządek obrad.
Dzień dobry Państwu. Jeszcze jeżeli tylko mogę powiedzieć o strefach bezpieczeństwa przed szkołami, czy na przejściach przed szkołami, to rzeczywiście powiecie, ta sprawa toczy się już od wielu lat. Najpierw był program budowy tych znaków D6, tych migających świateł. Uznaliśmy, że to nie, one jednak nie spełniają swojej roli, ale przynajmniej tych założeń, które były na początku. W roku ubiegłym, tak jak pani radna powiedziała, zostało ustalone, że przy dokumentacjach, które wykonujemy, będziemy zwracać szczególną uwagę na zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie szkół i to się toczy, czyli te dokumentacje, które były wykonywane w ostatnim czasie, uwzględniają wzmożone środki bezpieczeństwa w tego typu miejscach, ale nie tylko, tam gdzie w ogóle jest zwiększony ruch pieszych. Natomiast jeżeli mówimy to, co mówimy w tej chwili o przejściach na pieszych, to jest jak gdyby wynik wniosku komisji, połączonych komisji, który wpłynął jakieś 2 miesiące temu mniej więcej do zarządu z prośbą o zrobienie najpierw sprawozdania, gdzie znajdują się poszczególne przejścia. Jeżeli dobrze pamiętam, tam było nawet użyte słowo nie przed szkołami, tylko przed obiektami użyteczności publicznej, czyli nie tylko szkoły, szerzej było to ujęte i takie sprawozdanie zostało przedłożone do komisji i na ostatniej radzie powiedziane było, że oczekujemy, że zarząd zajmie się sprawą wskazania konkretnych przejść na konkretny rok i takie przygotował wydział propozycje do zarządu, była dyskusja, ona została, tak jak tutaj panowie starostowie powiedzieli, została ukierunkowana bardziej w kierunku doświetlenia przejść, żeby uzyskać ten pierwszy efekt i mamy to już przygotowane na najbliższy zarząd wtorkowy, przedłożymy już zarządowi konkretne przejścia, które proponujemy do wykonania, które są możliwe do wykonania w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o ulicę Załuckiego, tak naprawdę toczy się umowa, odrzucając wszystkie elementy takich emocji przy zadaniu. Droga jest przyjezdna, każdy właściciel nieruchomości ma zapewnione w chwili obecnej na pewno dojazd i to już od jakiegoś czasu do swojej nieruchomości, bo położona jest nakładka asfaltowa. Brakuje ostatniej warstwy ścieralnej, która będzie położona dopiero wtedy, gdy przebudujemy linię energetyczną. Wszystkie procedury związane z przebudową linii energetycznej zostały zakończone. Umowa z zakładem energetycznym została podpisana we wtorek mniej więcej o godzinie 15 praktycznie. Dzisiaj są pracownicy, wykonane zostały wszystkie już prace przy budowie słupów, linii i tak dalej. Kwestia została już tylko przeniesienie napięcia, czyli wyłączenia starej linii i podpięcia nowej linii pod zasilanie. Dzisiaj dosłownie jakieś godzinę temu był wykonawca w zakładzie energetycznym, trzeba ustalić, kiedy zakład energetyczny będzie w stanie wydelegować swoje ekipy do wyłączenia prądu, do uziemienia linii i tak dalej, żeby było bezpiecznie. Jeżeli to się uda ustalić w najbliższych dniach, nie od nas to zależy niestety, to zakończenie prac będzie w ciągu 3-4 dni robót budowlanych, bo tam w zasadzie jest wszystko pokończone. Tam zostały już tylko, znaczy nie drobne roboty, ale roboty, które nie będą czasochłonne. Ale dopóki nie wyjmiemy starych słupów z jezdni, nie ma możliwości zrobienia jezdni, to widać. I bez względu na to, jak będziemy bardzo mówi, że to jest źle, to tutaj żadna koordynacja nic nie zmieni. Jesteśmy zależni od właściciela sieci, który ma w drodze swoje urządzenia. Bez jego zgody tych urządzeń nie możemy dotykać. To jest czyjaś własność. Tak stanowi po prostu prawo i to jest to. Ostatnia kwestia to jest ulica Orszaka. Zgodnie z zasadami zwraca się do nas, zwrócił się do nas wykonawca, czyli firma, która będzie budowała dwa przejazdy kolejowe, to znaczy na terenie Kobyłki oczywiście mówimy, z uzgodnieniem trasy koncepcji przebiegu czy też rozwiązań. Oni oczywiście przedkładają do takiej opinii projekt architektury, czyli inaczej mówiąc, uproszczając, rzut z góry przebiegu drogi i my wyrażamy opinię co do planowego przebiegu. Jeżeli chodzi o rozwiązania gruntowe, warunki techniczne, posadzenia obiektu, to wszystko spoczywa na inwestorze, a nie na osobie opiniującej przebieg drogi. My nie zajmujemy się tym, jak będzie woda odprowadzona, to są rozwiązania techniczne. Projektant musi zbadać, wykonać badania gruntowe i za to ponosi odpowiedzialność. Takich materiałów w ogóle nie uzyskujemy na etapie uzgodnień przebiegu drogi.
Bardzo serdecznie dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, jeszcze nie uzyskam odpowiedzi jednej.
Ach, przepraszam najmocniej, jeżeli to jeszcze nie. Proszę bardzo, oczywiście.
To jest słuszna uwaga i na pewno tego typu książki powinny się znaleźć w bibliotekach gminnych, na pewno w całym powiecie. I to nie ulega wątpliwości. Tak, oczywiście.
Pani Katarzyna Lubiak, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam pytanie do pana starosty odnośnie skrzyżowania Niepodległości i Wileńskiej, bo na ostatniej sesji pan starosta mówił, że podejmie starania i będzie rozmawiał z marszałkiem województwa o tym, żeby jednak przekonać go do ronda turbinowego. Czy takie spotkanie się odbyło i czy pan ma jakieś dla nas nowe wieści w tym temacie?
Niestety, ale nie miałem okazji spotkać się z panem marszałkiem, bo przeważnie jest wszędzie na rozjazdach. Jak on może, to ja nie mogę i tak to się ma w rzeczywistości. Wczoraj była Rada Techniczna w tym w Warszawie, ale ja osobiście nie mogłem być. Na urlopie byłem, ale byli tam pracownicy. I tutaj będziemy na pewno. Nasza opinia jest negatywna do tego, co projektuje marszałek czy jego służby, ponieważ niekoniecznie musi to być rondo turbinowe, ale również oświetlenie, ale jeśli oświetlenie, to musi być prawoskręty wydzielone, a nie tak jak dotychczas jest. Także w tej sprawie na tyle mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy.
Bardzo dziękuję. Proszę o zgłaszanie się w dyskusji. Nie widzę. W związku, proszę bardzo, pan starosta Adam Łosa.
Ja skorzystam z tej sekwencji. To nie jest co prawda w sprawozdaniu zarządu, ale również zarząd proponował różne uchwały państwu, między innymi uchwałę w sprawie strachówki. Właśnie dostałem informację i to tak kieruję do państwa, którzy byli przeciwni wprowadzeniu tego punktu do porządku obrad, że w tej chwili w Senacie Rzeczpospolitej trwa debata na temat uchwały Senatu w sprawie uczczenia 650. rocznicy relacji polsko-armeńskich. Referuje senator Żaryn, panie radny Szydlik. A myślę, że pan powinien takie rzeczy wiedzieć. I jeszcze jest taka sprawa, że na zaproszenie pana starosty marszałek Senatu, pan Stanisław Karczewski, objął honorowy patronat nad odsłonięciem tego pomnika w Strachówce. To tak tylko przy okazji. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan Robert Szydlik.
Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym ad vocem, skoro zostałem wywołany do odpowiedzi. Jedno z drugim się nie kłóci, jak chciałby widzieć to pan wicestarosta. Sprawa wygląda następująco. Pierwsza rzecz jest taka. Polsko-ormiańskich, nie polsko-armeńskich, to poprawka, przepraszam. Nie ma to jedno z drugim nie stoi w konflikcie. Pomnik w Krakowie, a pomnik we Lwowie, a pomnik w Warszawie. Tak jak mówiłem na poprzedniej sesji, Mieszka I nie ustawialibyśmy w Wilnie, pewnie w Szczecinie nie ustawialibyśmy też Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na to zwracam uwagę. Wyjaśniałem również Państwu, że kwestia finansowania ze środków własnych na własnej działce, tak jak mówiłem, Ramzesa XIII nawet można. Nikt z nas nie miał niczego przeciwko ani Ormianom. Nic takiego nie padało. Sam niedawno byłem współorganizatorem spotkania w Tłuszczu z księdzem Isakowiczem Zaleskim. Jakby to są różne sprawy. To są różne sprawy. I kwestia jeszcze kolejna, tak. My informacje o tym, że ma to jakieś związki z inwestycją w strachówce komercyjną, uzyskaliśmy minutę przed sesją, bardzo szkoda. Natomiast poddałbym w wątpliwość inteligencję pana wicestarosty, a nie śmiałbym tego uczynić i w tej chwili nie robię złośliwości w tym punkcie. Panie starosto, jakby państwu jako zarządowi zależało na tym, żeby to przeszło dzisiaj w głosowaniu, weszło do porządku, to państwo by zadbali o frekwencję. Moim zdaniem była to typowa taka uchwała wkładana do porządku w taki sposób, żeby nie weszła do tego porządku. Rzuciliście to moim zdaniem po prostu na pożarcie i to się udało. Jeśli jakby stawiam publicznie, to można powiedzieć, że stawiam publicznie zarzut, że państwo w ten sposób świadomie działali, żeby to upadło. Taka jest moja opinia w tej kwestii. Dziękuję.
Nie, zostawmy to bez odpowiedzi. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Czy pan starosta?
Ja jeszcze jednak chciałbym się odnieść, bo wracając do poprzedniej sesji, używał pan argumentów historycznych. No powiedziałbym, że zaskoczyła mnie pobieżna znajomość historii z pana strony, ponieważ powiedział pan, że Mazowsze na przykład było we wrogich relacjach i nie było w koronie polskiej, w Królestwie Polskim. Otóż chciałem, żeby pan sprawdził sobie źródła, że od 1351 Mazowsze było lennem Królestwa Polskiego i od tego roku 1351 król Kazimierz, którego ja nazywam Wielkim, władał księstwem płockim, ziemią wiską i Zawkrzem jako suweren po śmierci Bolesława III bezpotomnej. Natomiast pozostałych dwóch książąt mazowieckich złożył mu hołd lenny. Więc jeżeli mówi pan z dużą pewnością siebie, prosiłbym, żeby pan najpierw sprawdzał fakty. Dziękuję bardzo.
Ja mam prośbę, ale no nie róbmy tu panelu dyskusyjnego dotyczącego historii Polski. No ale jednak, bardzo jest interesujące.
Ale jednak, jednak ad vocem, panie przewodniczący. No dobrze, bardzo proszę. Panie starosto, teraz już jakby przechodzi pan do tej fazy niegrzecznej. Zdarza się to czasami panu i to jest bardzo przykre. Panie starosto, ja wtedy nie robiłem wykładu kompletnego historycznego, natomiast wspomniałem, i pan albo o tym nie pamięta, albo nie chce o tym pamiętać, ja wspomniałem, że właśnie Kazimierz Wielki zwasalizował książąt mazowieckich. Mówiłem, że zajął część Mazowsza. Przywołuje pan ten rok 51. Tak, owszem, to jest właśnie ten moment, kiedy Mazowsze do tego momentu suwerenne zostaje w części zajęte przez Kazimierza Wielkiego, pozostali książęta oddają hołd lenny. Ja o tym wspominałem. To nie jest tak, że doczytałem, nie doczytałem. To państwo wtedy nie doczytali, bo państwo jakby robili wielkie oczy, jak podnosiłem tak jedną czy drugą kwestię. Po sprawie pan starosta czy ktokolwiek inny może siąść, doczytać i później wyłapywać jakieś rzekome błędy mojej wypowiedzi. Po pierwsze mówiłem z głowy, nie czytałem tego z kartki, nie sprawdzałem ze źródeł w trakcie mówienia. Natomiast jakby sens przekazu był odpowiedni. Dziękuję.
Dobrze, zamknijmy ten temat, szanowni państwo, bo to myślę, że do niczego nas nie doprowadzi, choć oczywiście podziwiamy wiedzę historyczną obydwu naszych kolegów radnych. Zakładam, że zakończyliśmy tym samym debatę, która dotyczy sprawozdania zarządu z wykonania uchwał. Zamykam trzeci punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu czwartego. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016-2017, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych. Sprawozdanie, informacje w tym zakresie otrzymaliśmy na piśmie. Została ona nam przesłana w postaci druku numer 377. Wydział przygotował też informacje w postaci prezentacji. Ja bardzo proszę o bardzo krótką prezentację. My się z panią naczelnik umawialiśmy, że zajmie ona nie więcej niż 3 minuty. Czas start.
Proszę państwa, proszę spojrzeć na ekran. To jest realizacja zadań oświatowych, o których nie ma mowy w materiałach do państwa przesłanych. Powiat wołomiński jako jeden z 8 wyłonionych z całej Polski bierze udział w projekcie, który ma podnieść kwalifikacje zawodowe uczniów. Tutaj macie państwo zdjęcie, grupa samorządowców z powiatów z całej Polski. I tak jak mówię, jest to tylko 8 powiatów z całej Polski. Poproszę następny slajd. To są nasze między innymi warsztaty. Następny slajd. Jesienią zeszłego roku przystąpiliśmy do przygotowania ankiety skierowanej do uczniów klas trzecich z terenu powiatu wołomińskiego. Ankieta została wykonana. Teraz państwo na tablicy zobaczycie tą ankietę. Były pytania otwarte, były pytania zamknięte. Wszystkie gimnazja w powiecie zostały zankietowane. Następny proszę. Wyniki te zostały przekazane do Akademii Pedagogiki Specjalnej, z którą powiat wołomiński ma podpisane porozumienie i studenci, którzy będą opracowywali z Wydziału Socjologii jakby wnioski końcowe, brali z nami udział również w spotkaniu, które się odbyło w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Uczestniczyli też radni z powiatu. Następny slajd poproszę. Tutaj studenci, pracownicy naukowi, którzy debatowali na temat właśnie około warszawskich placówek oświatowych. Następny, dziękuję. Te materiały macie państwo również u siebie. To są to ilości nauczycieli dyplomowanych, mianowanych, kontraktowych i stażystów, jakich mamy w poszczególnych szkołach. I chcę powiedzieć, że w 13 prowadzonych placówkach w powiecie wołomińskim odbyło się w tym roku 8 konkursów na dyrektora, a właściwie 9, bo jeden nie został rozstrzygnięty, czyli zdecydowanie ponad połowa. W grudniu 16 roku przeprowadzono 2 egzaminy na nauczycieli mianowanych, w lipcu 12 nauczycieli mianowanych i to są zdjęcia z Zielonki, gdzie najwięcej było osób mianowanych. Proszę bardzo, to jest Zielonka. Tu jest druga grupa z innych placówek i dziękuję za wystąpienie.
Bardzo serdecznie dziękujemy. W związku z informacją, którą przedłożyła pani naczelnik oraz w związku z tymi informacjami, z którymi mogliśmy się zapoznać w sprawozdaniu z realizacji zadań oświatowych w powiecie wołomińskim, które zostały zawarte w druku numer 377, bardzo proszę o zabieranie głosu. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pani Magdalena Suchenek, proszę.
Ja już z panią naczelnik ustaliłam, gdzie są, jakie są poprawki, ale tak jeszcze pozwolę sobie. Jeżeli chodzi o stronę 6, to szkoła w Jadowie jest szkoła w Myszadłach. Jeżeli chodzi o Klębów, to nie ma szkoły podstawowej Dobrowy, tylko jest w Dobczynie. I chciałabym jeszcze zapytać, bo tak... jest taka informacja... że na terenie, z terenu, już. Muszę znaleźć tą informację, której szukam. Tak, brak jest danych odnośnie zespołu szkół ogólnokształcących w Radzyminie, dotyczących jakie są zawody. Tutaj jeżeli chodzi o specjalności techniczne, tutaj oni nie mają, tylko mają ogólnokształcące. Brak jest też informacji, na który rok są ci uczniowie według kierunków specjalizacji kształcenia. I jeżeli chodzi o stronę 20, chciałabym zapytać, bo tam jest zespół szkół Zielonka. Jest informacja, że jest 76 uczniów, natomiast w informacji dodatkowej jest, że do egzaminu przystąpiło 304 uczniów, a zdało 192. Jak to się ma do tych 76? to może tyle. Ja jeszcze tego jednej informacji, którą chciałam znaleźć, to odszukam zaraz. Jakbym mogła prosić o wyjaśnienie tych rozbieżności.
Bardzo proszę, pani naczelnik.
Ja chciałam powiedzieć, że jest to informacja za rok szkolny 2016-2017, a klasę sportowo-mundurową mamy dopiero od 1 września 2017, a to znaczy, że informacja o specjalności w Zespole Szkół Ogólnokształcących co do klas będzie pojawi się w następnym sprawozdaniu za rok 2017-2018, kiedy rzeczywiście ta klasa funkcjonowała.
Znalazłam tą informację, strona 5. W powiatowych szkołach publicznych kształciło się niespełna 1500 uczniów. Natomiast jeżeli chodzi o podsumowania, to jest strona 13. Tam mamy 2500. Która informacja jest prawidłowa?
Mam pytanie, czy ja mogę sobie to przemyśleć i odpowiedzieć pani na piśmie, pani radna?
Tak, oczywiście. I tamtą jeszcze informację dotyczącą tej strony 29. Jak to się ma tych 76 uczniów do tych 304 przystępujących do kwalifikacji zawodowych, do egzaminu. Też trochę jej się tam zwiększyło.
Dobrze, to jest materiał, który zawiera 54 strony z małą czcionką i żeby to zgłębić, przeanalizować tak jak pani, to poproszę o chwilę czasu. Dobrze, dziękuję. Dobrze, pani przewodnicząca.
Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym, dziękując pani naczelnik, zamykam dyskusję w tym punkcie porządku obrad. Oczywiście ten punkt nie kończy żadne głosowanie. Tego sprawozdania się nie przyjmuje. Przyjęliśmy natomiast, i to też nie wynika z prawa, że poświęcamy mu punkt porządku obrad w trakcie sesji. Zamykam 4. punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie wołomińskim takrodzina.pl na realizację zadań gminy Klębów w zakresie polityki prorodzinnej, druk nr 378. Wszyscy otrzymaliśmy projekt uchwały, do którego także jest sporządzone uzasadnienie. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Proszę uprzejmie o to, abyście państwo w czasie głosowania, przynajmniej w czasie głosowania, zechcieli nie opuszczać swoich miejsc. Będę wdzięczny. Naprawdę liczenie głosów w takich warunkach jest niezwykle trudne.
26 jest teraz osób na sali,
kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały opisanego w druku nr 378? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję państwa, że większością 25 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. W tej chwili? No dobrze. Proszę państwa, właśnie wpłynął wniosek o zarządzenie krótkiej, najwyżej 10-minutowej przerwy, więc jeżeli państwo nie macie nic przeciwko temu, to taką przerwę zarządzam.